jaki jest cel dla Kościoła. Ratować tych, którzy są w środku, chronić przed tymi na zewnątrz, czy przypadkiem właśnie być narzędziem Bożym do ratowania dusz ludzkich. Bracia i siostry, Reinhard Lorke powiedział, Kościół Jezusa Chrystusa nie jest statkiem przyjemności, lecz łodzią ratunkową dla ratowania dusz. I każda dłoń jest potrzebna na pokładzie. Wiecie, ale czasami odnoszę wrażenie, że ten film dokładnie oddaje styl patrzenia wielu chrześcijan na swoje chrześcijaństwo, na swoją misję, swoje powołanie. Zdajemy się jakby nie dostrzegać szalejącej wokół burzy, która jest przecież obrazem duchowej walki o ludzkie dusze. Zdaje się, że nieraz ulegamy obrazowi rzeczy, które widzą jedynie nasze cielesne oczy. A przecież nic szczególnego te nasze cielesne oczy nie widzą. Codzienność, normalność, praca, dom, dzieci, odpoczynek, zmęczenie. Taka powszednia normalność. I wiecie, przypominamy w tym bohaterów tego filmu, którzy bardziej ceni swój komfort, swoje bezpieczeństwo, jaki dawał pobyt na statku nazwanym Corpus Christi, czyli ciało Chrystusa, czyli Kościół, z jego ciszą, ułożonym programem nabożeństw, spotkań, szkoleń, rozmów, niż narażaniem samych siebie nie wiadomo tak naprawdę dla kogo. Moi drodzy, abyśmy mogli dostrzec ten dramatyczny obraz walki o ludzkie dusze, potrzebujemy otwartych przez Ducha Świętego oczu. Dopóki Pan tego Ci nie otworzy, będziesz tylko ślepym wierzącym. Potrzebujemy coś z Jego pasji, coś z Jego miłości, coś, co miał Pan Jezus, kiedy nie zawahał się oddać swego życia na krzyżu dla naszego ratunku. Bracia i siostry, ta burza wciąż szaleje. Walka o dusze ludzkie ani na moment nie zelżała. To często my tracimy wrażliwość i pasję. Ale fakt jest taki, że cały czas jest walka o każde serce. I zauważcie, nikt nas też nie zwolnił z podejmowania wyborów, które mogą pomóc Kościołowi wypełnić to zadanie albo sprawić, że Kościół nie wykorzysta w pełni swego potencjału. 24 łodzie na tym statku, tylko 3 spuszczono. Reszta sobie stała, ponieważ ludzie wybrali nabożeństwo i przyjęcie. Wybrali bycie w środku, zamiast pomagać tym, którzy giną. A naszą misją jest żyć misyjnie dla Boga. On zawsze był i jest zainteresowany zdobyciem całego świata. Wierzymy w to? Tak właśnie jest. W Ewangelii Świętego Marka w 16 rozdziale są takie napisane słowa i nie jest to przenośne, jest to prawda. I rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Od tygodni z tego miejsca płyną wezwania, zachęta i prośba do tego, żebyśmy się tym przejęli. Naprawdę nie musisz, nie trzeba być pastorem, nauczycielem, misjonarzem, a nawet dorosłym, aby zanieść innym dobrą nowinę zbawienia. Nie trzeba. To, co powinno się wydarzyć, to myślę właściwie rozłożyć akcenty w naszym życiu. Po pierwsze, myślę, że powinniśmy co jakiś czas sprawdzać swoje serce, gdzie kładziemy większy nacisk, na samych siebie, czy też na innych. Kto nas bardziej obchodzi? Tylko my sami, a może inni? Potrzebujemy takiego szerszego patrzenia. Coś więcej niż tylko nasze własne podwórko. Tutaj chodzi o Boże Królestwo. O dużo więcej niż jakieś denominacje czy kościoły. Tu chodzi o Boże Królestwo. O ratowanie ludzi. Chodzi też o to, abyś właściwie wiedział, znał, umiał rozróżnić wartości tymczasowe, ziemskie od tych wiecznych. Jezus rzekł w Ewangelii Mateusza 6:33, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. Jak to jest naprawdę w naszym życiu? Co się liczy tak naprawdę przed Bogiem? Jego Królestwo, czy to wszystko inne, a dopiero potem? Jezus tutaj to wszystko odwrócił, powiedział, najpierw szukaj Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie Ci dodane. A więc widzimy, że akcent musi przesunąć się na innych, na ich potrzeby, na ich sytuację dramatyczną, a to kosztuje poświęcenie naszego komfortu, naszej wygody, to skutkuje potem oddaną służbą dla ludzi. A więc zastanów się przez chwilkę, jak akcenty w Twoim życiu naprawdę się rozkładają. Tam mieliśmy taki wspaniały moment, też wspaniały, taki poruszający moment, jak dwóch teoretyków mówiło, jak się ratuje ludzi. Czy spuszczamy tratwę z przodu, czy z tyłu, a może z boku. Chłopaki odrobili lekcje, kursy przeszli, pracę domową odpisali, napisali. Rewelacja. Tylko byli teoretykami. Ale w kościele jest fajnie, jest ciepło, jest bezpiecznie. Deszcz nie pada na głowę, nie wieje wiatr. Po co jest Kościół? Biblia mówi, że żyjemy misyjnie dla Boga. Że Boża misja jest naszą misją, a nasza misja jest Jego. Myślę, że trzeba o tym przypominać. Trzeba o tym ciągle mówić. Trzeba nasze sumienia co jakiś czas podrapać. Może nawet aż do bólu. Bo wiecie, tak kochani moi drodzy bracia i siostry, pewnego dnia każdy z nas przed Panem stanie i zda sprawę z tego, jakie podjął wybory. Dokładnie jak ten marynarz, kelner, zatrzymany w biegu do swoich obowiązków, zastanowił się, jakie są jego wybory. Co jest celem naszego życia? Bo Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie mogli Go poznać. Wierzycie w to? Jest pytanie, a jak to ma się stać bez nas? To jest niemożliwe. I wiecie, w tej całej rzeczywistości jedynie Kościół jest odpowiedzią dla tego świata. Jak powiedział kiedyś Wilhelm Best, Kościół jest nadzieją dla świata. Wiecie dlaczego? Bo na tym świecie jest najlepiej wyposażoną jednostką ratunkową. I nie ma innej takiej. Nie ma innej takiej. Mamy wszystko łącznie z mocą i pomocą samego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy wszystko. I zobaczcie, z czym się teraz ludzie zmagają w świecie. Bieda, choroby, ignorancja, analfabetyzm, duchowa ślepota, brak ludzi, którzy by prowadzili do światła, skoro są sami zaślepieni, brak przywódców sług. To są problemy światowe i Kościół ma na to odpowiedź. Tam było takie fajne zdanie, kiedy był ten kapitan Straży Przybrzeżnej. Mają rewelacyjnie wyposażoną łódź. Mają załogę przeszkoloną. I tego nie wykorzystali nawet w 10%. Ale Boży Kościół, Kościół, który kocha Chrystusa, który jest Jego ciałem, wie, że ma autorytet, ma możliwości te problemy w świecie rozwiązywać. Mamy takie. I teraz popatrzmy tak globalnie, czy tak całościowo na misję Kościoła. Tak jakbyśmy polecieli trochę w kosmos i widzieli Ziemię jak taką małą piłeczkę. Popatrzmy globalnie na to. Kościół jest jedyną na Ziemi organizacją, która ma w pełni zasięg globalny. Czy macie tego świadomość, że około 2 miliardów ludzi to są chrześcijanie? Różnych denominacji kościołów? Ten kościół ma najszerszą dystrybucję, jest wszędzie. Znajdźcie w naszym kraju jakaś miejscowość bez kościoła. W Afryce, w dżungli, gdziekolwiek znajdziemy misjonarzy, znajdziemy kościoły, znajdziemy ludzi wierzących. Kościół jest wszędzie, na całej ziemi i działa tam, gdzie jest. Ma najdłuższą kontynuację. Nie ma takiej drugiej organizacji tak istniejącej długo jak Kościół. To jest ponad 2000 lat. To jest historia. Jesteśmy tego częścią. Kościół ma dzisiaj najszybszy rozwój ze wszystkich możliwych organizacji. Nie wiem, czy wiecie, ale dziennie nawraca się do Jezusa około 60 tysięcy osób. Macie tego świadomość? Wiecie, jak patrzymy przez świdnicę, no to trudno to zobaczyć, te 60 tysięcy dziennie. Cieszymy się z każdej pojedynczej osoby, ale nie patrzymy, że Kościół w świdnicy ma zbawić świat. Kościół Chrystusa z udziałem tego zboru może to uczynić. I nasze jedna czy dwie osoby dołączają do tej liczby 60 tysięcy. To jest niesamowite. Świat o tym nie mówi, tego nie zobaczysz w telewizji. Nikt tego, tym się nie będzie chwalił, ale takie są fakty. Dzień po dniu 60 tysięcy ludzi przychodzi do Jezusa na całej ziemi. Czy to nie jest ekscytujące? I powiem jeszcze jedną rzecz. I to ciągle jest mało. Ciągle jeszcze mogło być ich więcej. Co więcej, Kościół Chrystusowy ma największą motywację do działania. Nie ma wyższej. To jest miłość Boga i bliźniego. To jest działanie dla ludzi z powodu miłości do Boga. Jeszcze dwie rzeczy, które ma Kościół, czego nie ma w świecie. Kościół ma najsilniejszą autoryzację. Pan powiedział, oto ja jestem z wami. A On powiedział wcześniej, i dana mi jest wszelka władza na ziemi i na ziemi, i oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kogo te słowa dotyczyły? 12 apostołów? Wiecie co, oni umarli tak gdzieś maksymalnie do pierwszego wieku po Chrystusie. Jan apostoł, tak się zakłada, że miał albo w 105 zmarł, albo no mniejsze o to. Umarł dawno, dawno, dawno temu. A więc ta obietnica nie mogła ich tylko dotyczyć. Bo Pan Jezus jest cały czas, aż do skończenia świata z tymi, którzy Go miłują. Amen? Jest z Tobą i ze mną, jest z nami. Potrzeba tylko takiej jednej rzeczy, takiej drobnej, 4 litery, czy 5. Wiara się nazywa. Pięć liter. Tylko tyle. On jest z nami. I co więcej, jedynie Kościół ma odpowiedź na wszelkie problemy. Ponieważ On ma Ewangelię dla wszystkich. O tym, że Bóg jest z nami. Bóg nas bawił, Bóg nas kocha. Bóg jest tym, który rozwiąże każdy problem. Był czas, że w naszym zborze śpiewaliśmy często taką piosenkę, nie ma problemu, którego by Bóg rozwiązać nie mógł. I to jest prawdziwa piosenka, bo nie ma takich problemów. Dla każdego człowieka w każdym czasie Bóg ma odpowiedź. Amen? Dlatego Kościół jest tym najlepiej wyposażonym okrętem na tej całej ziemi, statkiem ratunkowym, który może przynieść ludziom nadzieję, rozwiązanie, zbawienie. I to, co jest takie niezwykłe, to, co mnie ekscytuje, to myśl, jestem tego częścią. Jesteśmy tego częścią. Jesteśmy wpisani w historię, jesteśmy zapisani w księgach Bożych na wieczność już. Dlatego tak ważny jest nasz udział na części naszego pokładu. Nie wiem, gdzie on jest, ten nasz udział, przy której szalupie. Nieistotne. Ważne jest to, żebyśmy tam byli. Amen? Nie cieszyli się, chwała Tobie, Panie Jezu, że jestem zbawiony, przyjdź jak najprędzej. A reszta, a jak chcesz, niech jacyś go tam ludzie ich ratują. W ten sposób myślimy. A więc w jaki sposób ty, w jaki sposób ja możemy tę misję wypełnić? Nie wiem, ilu z was pamięta początek tego nauczania, który miał miejsce pod koniec maja. Rozpoczęliśmy ten cykl nauczań na temat naszego posłannictwa i misji filmikiem na temat służby Heidi Becker. Pamiętacie? Pamiętacie, o czym był ten filmik? Jak miał główny tytuł, przesłanie? Zatrzymaj się dla jednej osoby. I tylko tyle na początek. Bracia i siostry, zatrzymaj się dla jednej osoby. Rozejrzyj się wokół siebie. Ludzie wokół nas mają potrzeby. Mają problemy. A co więcej, my jako ciało Chrystusowe, jako Kościół Pański, możemy je rozwiązać. Możemy im pomóc. Dlatego zachęcam, abyśmy w ten sposób patrzyli. Abyśmy widzieli ludzi w potrzebie. To jest tak naprawdę proste. Wystarczy przyjść i dać swoje ręce, wystarczy przyjść i powiedzieć tak, Panie, oto jestem. Zatrzymaj się dla jednej osoby. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, w której moglibyśmy usłużyć ludziom wokół nas żyjącym. Pierwszym warunkiem było to, żeby się rozejrzeć i tych ludzi dostrzec. Dobrze jest w ogóle modlić o to: Panie, otwórz moje oczy, abym widział tych, którzy są potrzebujący. I zobaczcie, jednym z takich problemów na całej ziemi są choroby. Założę się, że każdy z was zna kogoś albo ma kogoś wśród swoich znajomych, kto choruje. Kto cierpi? Czy fizycznie, czy duchowo? I wiecie, to jest miejsce, gdzie możemy usługiwać. Ja wiem, że często wielu z nas się czuje w tym niewygodnie, bo nie wiemy, co powiedzieć takiej osobie. Nie wiemy, jak zareagować. Najlepiej by było, gdybyśmy tam poszli, nałożyli ręce, zostałaby uzdrowiona i już. Ale ponieważ nie mamy pewności, że będzie uzdrowiona, no to nawet tam nie idziemy. Bo co się stanie, kiedy nie będzie? A co ma się stać? Nic się nie stanie. Wiesz, co się stanie? Ta osoba zobaczy, że ktoś ją kocha, a właściwie, że Bóg ją kocha przez ciebie. To się stanie. Powiem wam, dobrze jest czasami zapytać siebie samych, co mogę zrobić. Często mówimy tak, my często mówimy w ten sposób: nie mogę tego, nie mogę tamtego, nie mam czasu, nie da rady, za późno, za szybko, nie teraz, zawsze jest na nie. Warto jest raz na jakiś czas zapytać się, a co mogę zrobić? Przy wszystkich tych niemożliwościach, czy jest chociażby jedna sposobność? Chociażby tylko jedna. I teraz chciałbym właśnie was zachęcić do czegoś takiego. Rozejrzyj się. Komu mógłbyś okazać swoją troskliwość, swoją troskę? Czy to dużo kosztuje przy dzisiejszych super promocjach i ofertach telefonii komórkowych wysłać SMS-a do kogoś, kto choruje i napisać: pamiętam o tobie, niech cię Bóg błogosławi? Dużo to kosztuje? Mamy super pakiety po 500 minut, po 600 minut, po 100 tysięcy minut za darmo. Co to kosztuje zadzwonić i powiedzieć, co tam u ciebie? Ale dla tej osoby to jest bardzo wiele, bo ona wie, że ktoś o niej myśli. A potem pyta: a czemu dzwonisz? Ty masz otwarte drzwi powiedzieć: bo Bóg cię kocha. To tak niewiele. Nieraz próbujemy właśnie, tak jak ci teoretycy, brać te rzeczy na tapetę, rozważać, jak tą łódkę spuścić, czy za szybko, czy za wolno, czy po tej stronie, czy tamtej stronie. Zamiast po prostu robić coś bardzo prostego. Popatrz, pomyśl o takich osobach, które znasz, o których wiesz. I pomyśl, jak możesz okazać im pomoc. Jest takie wspaniałe miejsce w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 36 wiersz. Jezus tam w czasie sądu nad narodami mówi takie ciekawe historie. Mówi o tym, że kiedyś był w więzieniu, nikt go nie odwiedził, że był chory, nikt go tam nie odwiedził, że ktoś mu nie podał kubka wody i tak dalej. Takie proste rzeczy. Byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem spragniony, nie daliście mi pić. I mówi tak: byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. Ciekawe, że tam nie powiedział: byłem chory, a nie uzdrowiliście mnie. Tylko odwiedziliście mnie. Zacznij od prostych rzeczy. Odwiedź chorych, których znasz. Nie czekaj, aż pastor pojedzie z przedostatnim namaszczeniem. Bo ostatnio robiłem kiedy indziej. Jesteśmy Bożymi narzędziami. Znamy ludzi, których inni nie znają. Wiemy o tych, którzy inni, o których inni nie wiedzą. Ciekawe, dlaczego tak to uczynił? Po to, żeby nas używać. Słuchajcie, nikt. Myślę, że Pan nie oczekuje od ciebie, żebyś to pojechał tam i osobę uzdrowił, bo to nie ty uzdrawiasz. On oczekuje, żebyś tam pojechał do tej osoby i był z nią. Abyś był przy niej. Abyś ją odwiedził. Aby ona zobaczyła troskę Boga o siebie. Wiecie, tak się nieraz zdarza, że w naszym chrześcijaństwie ewangelicznym choroba jest bardzo niewygodnym tematem. i czujemy się bardzo w tym niezręcznie. Był też czas, że nawet wierzący się wstydzili chorować. Bo jak ktoś, nie daj Boże, zachorował z wierzących, to inni wierzący mówili: o, nagrzeszył, nagrabił sobie, o i proszę bardzo. Bo gdyby był takim prawdziwym, tego nie mówią, jak ja, to by nie chorował. No i potem ci, którzy tak mówią, sami byli chorzy, no i jest problem. Przecież, to jak to możliwe? Przecież, kto nam taki głupot naopowiadał? Kochani, choroby są częścią upadłej ludzkości, której jesteśmy częścią. Choroby się ludziom przytrafiają. To się ludziom przydarza. A my jesteśmy tam po to, żeby ich pocieszyć, modlić się o nich, ale nie potępiać i nie osądzać. Czy wiecie, że z czymś podobnym się Paweł zmagał? On miał problem z oczami dosyć poważny i napisał list do Galacjan, gdzie dziękował im, że go przyjęli do siebie jak anioła Bożego. A nie co zrobili, to za ten tekst? A nie napluliście na mnie. A nie zgardziliście mną. Paweł apostoł, który wzbudzał zmartwych ludzi, który był mega skuteczny w modlitwach o chorych, miał problem z chorobą, która go trzymała w pokorze przed Bogiem, a Galacjanie przyjęli go jak anioła pańskiego, jak anioła Bożego. Nie wzgardzili im. Mam pytanie, czy chrześcijanie mogą wzgardzić ludźmi chorymi? Bracia i siostry, nieraz więcej takim osobom zrobi nasza życzliwa obecność, nasze bycie przy nich, niż nasze teorie na temat uzdrowienia, czy też nie. Powiem wam z mojego doświadczenia kilkuletniego, niestety już, kiedy zmagamy się z chorobą naszej córki. Powiem wam, że dużo bardziej sobie ceniłem czyjeś współczucie, ktoś to płakał ze mną w moim bólu, niż mnie pouczał, co mam robić, dobrze czy niedobrze. A było takich sporo osób. Wiesz, bracie, bo ty się musisz modlić inaczej. Bo wiesz, bracie, bo ty musisz to, musisz tamto, musisz się to. I miałem takie pytanie, a skąd wiesz, że ja tego nie robię? Cenniejsze jest to, że ktoś przyjdzie do ciebie, stanie koło ciebie, mówię, przykro mi, że cierpisz, błogosławię cię. A modlić zawsze o chorych się możemy i powinniśmy. Bo jest obietnica uzdrowienia. Pamiętajmy o tym. To Bóg uzdrawia. I my możemy ten tak powszechną przypadłość ludzkości wykorzystać do tego, aby być ludźmi, aby ich doprowadzić do Jezusa Chrystusa. Czy Pan Jezus wszystkich uzdrowił ludzi na całej ziemi? Ale wszystkich kochał. Wszystkich przytulał. Był przy nich. Nie potępiał. To jest serce nasze. Dlatego mówi, byłem chory, a nie odwiedziliście mnie. A w drugiej wersji mówi, byłem chory, a odwiedziliście mnie do tych, którzy to zrobili. Możemy to zrobić. Chodzi mi o to, że mamy bardzo wiele miejsc, możliwości, sposobów, by ludziom usługiwać w ich problemach. Abyśmy się tego nie bali. To nie my zbawiamy. To Jezus zbawił, tak? To nie my uzdrawiamy. To On to czyni. To nie my pocieszamy nawet, bo to On sam pociesza. Ale my jesteśmy tym narzędziem, który może przynieść i uzdrowienie, i pocieszenie, i zachętę, i zbudowanie, i miłość. Bo Pan Bóg nie ma innych rąk, ani nóg, ani oczu, jak tylko nas. To prawda? To prawda. To prawda. A więc, kochani, może nieraz myślisz, ach, tylko mówię jednej osobie, tylko kilku osobom, a tyle jest do zbawienia jeszcze z tych osób. Pewnie, że tak. Ale pamiętam jednej rzeczy, która też bardzo mocno pracuje w moim sercu. Ani ty, ani ja nie jesteś całą siecią, która ma zebrać cały świat, ryby z całego świata. Jesteśmy tylko oczkiem w tej sieci. Ale tym oczkiem mamy być. Niech w tym miejscu, gdzie jest Darek Suszek, nie będzie dziury, przez które uciekają ryby. Okej? Niech w tym miejscu, gdzie ty jesteś, nie będzie dziury, przez które uciekną ryby. Każdy na swoim miejscu niech robi to, do czego Pan powołał w posłuszeństwie, a patrząc potem globalnie, wypełnimy to, co Pan nam obiecał, to, co Pan nam przykazał. Chciałbym, żebyś przejął się tą misją, którą mamy od Niego. To jest powołanie, bracia i siostry, przed którym każdy z nas będzie musiał się rozliczyć ze swoich darów, talentów, możliwości, decyzji, wyborów. Biblia mówi, każdy z nas stanie przed Bogiem i zda z tego sprawę. Oczywiście ja teraz nikogo nie straszę, no może by nie było, że kogoś straszę. Ja tylko mówię o tym, co każdego z nas potem czeka. Dlatego zanim pomyśli sobie, nie mogę, nie dam rady, nie mam czasu, zastanów się, co możesz zrobić. Jedną rzecz dla jednej osoby. A jak to pomnożymy przez 2 miliardy ludzi, no to już tego jest dosyć dużo. Co wy na to? Rąk do pracy ciągle brakuje. Ale pamiętajmy, nie jesteśmy tu sami dla siebie. W liście do Rzymian, jeżeli macie Biblię, sobie otwórzmy. Rozdział 15, 14 właściwie, 14 rozdział. Czytamy takie bardzo ważne słowa, które myślę, chciałbym, żeby w naszych sercach zaległy na długo. 14 rozdział od wiersza 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Wierzysz to słowo? To nie jest tylko przynośnia, to nie jest tylko jakieś tam górnolotne mówienie. To jest prawda. Żyjemy dla Pana. Jego jesteśmy. Dlatego, tak jak mówi 12 wiersz później w tym tekście, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Dlatego, bracia i siostry, to, co jest niezwykłe w Bożym Królestwie, to to, że plon jest wielki, żniwo jest ogromne, ciągle pracuje rąk, brakuje rąk do pracy. Dla każdego jest miejsce w każdej chwili. Od dzisiaj począwszy możesz wyjść z tego miejsca i zrobić coś, co do tej pory jeszcze nie zrobiłeś w swoim życiu. Jest miejsce. Tak jak mówił brat Bonke, Kościół Jezusa Chrystusa nie jest statkiem przyjemności, lecz łodzią ratunkową dla ratowania dusz. I każda dłoń jest potrzebna na pokładzie. Niech nie zabraknie i Twojej. Amen? Dlatego w tym przekonaniu proszę, wstańmy teraz do wspólnej modlitwy. I tak jak każdemu Duch Święty kładzie na serce, chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Tak jak nas Pan prowadzi, tak jak czujemy w swoich sercach, ale niech będzie to modlitwa Izajasza. Panie, oto ja, poślij mnie. Jestem gotowy